Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Smutno i samotnie się panu zrobiło w partii?
Nie, dlaczego?
Da się żyć bez trójki konserwatystów pod wodzą Gowina?
Oczywiście tak, ponieważ grupa konserwatywna, zresztą partia, uważam, że Platforma jest partią, ciągle będę powtarzał, konserwatywno-liberalną, więc odejście trzech członków na pewno nas osłabi. Na pewno jest żal, że odeszli.
On mówi dla ludzi myślących jak ja, jest coraz mniej miejsca w Platformie, a pan myśli jak on.
Mi się wydaje, że tak nie jest, że to jest jego spojrzenie subiektywne. Wybrał drogę, minister Gowin wybrał, Jarek Gowin wybrał drogę tworzenia nowego ugrupowania. To jest jego wybór.
Dobrze
należy
wybrał,
go
czy
uszanować.
Źle?
Znane jest moje stanowisko. Uważam, że źle. Zresztą też ja uważam Jarkowi, że lepiej pracować w Platformie na to, że partia była nasza partią bardziej konserwatywną niż liberalną.
A pan głosował na niego w wyborach?
Nie, ja zawsze mówiłem, że głosowałem na Donalda Tuska.
Czyli zdrada konserwatywna.
Nie, w żadnym wypadku.
A nie jest tak, że teraz Tusk patrzy na pana z większą ostrożnością? Czy pan mu nie wywinie podobnego numeru?
Nie, w żadnym wypadku. Ja mam nakreślony plan działania, bardzo dynamiczny, który ma doprowadzić do zmiany w systemie wymiaru sprawiedliwości. I to jest mój cel realizacji. Nawet nie mam czasu, żeby zajmować się innymi sprawami.
A musiał pan dawać Tuskowi słowo, najświętsze słowo, że pan nie pójdzie w ślady Gowina?
Nie, w żadnym wypadku. My się znamy z panem premierem Tuskiem dosyć wiele lat już. Pan premier też wie, że ja swoich poglądów nie zmienię. Niezależnie od tego, że jestem ministrem, że będę taki, jaki jest.
Bo akurat ministrom sprawiedliwości to często się zdarzają takie skoki w bok polityczne.
Tak, to jest chyba związane z tym stanowiskiem. Jest to zauważalne. Nie ukrywam, że tych zmian zresztą w Ministerstwie Sprawiedliwości było dużo, dlatego też tworzymy taką globalną strategię dla wymiaru sprawiedliwości. Chcemy stworzyć, żeby te gwałtowne zmiany ministrów nie powodowały fluktuacji w zmianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
I co, i teraz pan będzie Gowinem Platformy, czyli liderem konserwatystów? I tym,
nie,
który
tutaj
liberalny konserwatywny kaganek niesie przed Platformą?
Konserwatyści, jest dużo konserwatystów wybitnych obok mnie, tak jak Czesław Mroczek, Tomek Głogowski. Ta grupa jest szeroka i jak Ellen Kingery, i oni chcą działać, chcą funkcjonować. Zresztą tak jak zawsze uważam, że fenomenem Platformy jest to, że jest to partia konserwatywno-liberalna, a niektórzy mówią liberalno-konserwatywna.
Ale rozumiem, pan też będzie dawał tamę związkom partnerskim.
Sytuacja jest jasna. Te związki partnerskie są związkami niekonstytucyjnymi.
I na żadną legalizację związków homoseksualnych pan się nie zgodzi.
W tej formule, o jakiej dyskutowano wiosną, no to jest niezgodne z konstytucją, ten zapis.
Czyli nie będzie zgody ministra sprawiedliwości na to.
Ale podkreślam, że to nie jest niezgodne z konstytucją, co nie zmienia, że możemy zmienić prawo, czy tak kształtować, żeby osoby, które żyją w związkach partnerskich, miały pewne ułatwienia w funkcjonowaniu w życiu codziennym. To jest oczywiście jest naturalne.
A widzi pan już na horyzoncie koalicję z SLD Platformy?
No, w tej kadencji tego sobie nie wyobrażam.
A w następnej?
Najpierw będą wybory i zobaczymy, kto wygra wybory.
Ale czy to jest tak, że pierwszy dzień takiej koalicji to jest ostatni dzień pana w Platformie?
Podkreślam, w tej kadencji nie widzę takiej możliwości, takiej koalicji.
No tak, ale polityk musi być przygotowany na różne warianty i różne rozwiązania. A zbliżenie między Tuskiem a Millerem jest widoczne gołym okiem, przyznam pan.
Sympatia między panami może być, ale to nie mówimy o koalicji. Bo tam są wartości są pewnymi wartościami ideowymi.
Ale tamta sympatia pana nie boli?
Które rządzą i Platformą, i rządzą SLD.
Tamta ta sympatia pana nie boli między Tuskiem a Millerem?
Nie, w żadnym wypadku.
Niech się przyjaźnią.
Może za dużo słowo przyjaźnią. Jak się, że się dogadują w pewnych sprawach korzystnych dla państwa polskiego, to dlaczego nie?
Panie ministrze, zgodzi się pan na to, żeby prokuratorzy normalnie płacili mandaty?
No tak, uważam, że to w ogóle wszyscy powinni płacić normalnie mandaty. Jeżeli jest wykroczenie związane na przykład przez radar czy element bardzo całkowicie obiektywny, no to dlaczego obywatel ma płacić?
No oni się
dlaczego
strasznie
posłowie nie płacili i dlaczego prokuratorzy mają płacić? Nie, no tutaj
ja też się dziwię, ale prokuratorzy mówią dzisiaj, że ten immunitet jest niezwykle istotny, zważywszy na charakter stosunków pomiędzy prokuratorem a policją. Sugerują, że policja będzie ich prześladować mandatami.
Do radarem. Trudno sobie obrazić, które mają radary, właśnie nawet radary, samorządy mają radary. Gdyby wiedzieli, że prokurator jedzie, to taki samorządowiec sam by ten radar rozkręcał, że prokurator tylko się nie złościł na jego terenie. No,
czyli co, wymyślają
tak, to jest przesada, to jest ochrona. Immunitet powinien dotyczyć tylko pewnej określonej funkcji. Jeżeli jedzie na prokurator i bardzo się śpieszy na miejsce zdarzenia, bo musi dokonać wizji, To jest naturalne, że wtedy mandat nie powinien być uiszczony, bo to jest naturalne, prawda? Ale to wtedy jest samochodem uprzywilejowanym i są do tego jakieś reguły prawne.
Czyli mówi pan prokuratorom, żadnych marzeń, nie proście, nie zgodzę się na to.
Nie, no immunitet nie powinien być, w ogóle nie powinien dotyczyć żadnej klasy politycznej, no. Klasy politycznej czy jakiejś grupy społecznej.
A będzie pan walczył z ministrem finansów, który chce prokuratorom pensję obniżyć?
A tu w ogóle dyskusji na ten temat nie widzę, pola do dyskusji.
To się zgadza się pan na to?
Nie wchodzi to w rachubę w ogóle. Jednoznacznie mówię, że nie wchodzi to w rachubę i nie widzę pola do dyskusji, czyli... ponieważ przed prokuraturą jest bardzo głęboka, szereg głębokich reform, bardzo głębokich reform, czyli pierwszy to jest zmiana KPK-u i nowa filozofia postępowania karnego, czyli zasada kontradyktoryjności, bardzo taka teraz dyskutowana w Polsce. Do tego dochodzi nowe prawo prokuraturze.
Czyli będą mieli jeszcze więcej roboty, tego, więc nie można im
jeszcze do tego, pieniędzy. Jeszcze do tego, gdy miał zmieniać, czy ograniczać im waloryzację płacy, no to, która jest też wielce dyskusyjna przy niezależności prokuratury pod względem prawnym, na pewno na to się nie zgodzę.
Uważa pan, że prokurator generalny powinien zostać odwołany?
Nie, to zresztą to nie moja, to nie jest moja
opinia. No, pan negatywnie zaopiniował jego sprawozdanie.
Co innego jest ocena negatywna sprawozdania pana prokuratora generalnego i to stanowisko przedstawiłem premierowi. Kwestia, czy pan prokurator generalny powinien zostać odwołany, to jest kwestia decyzji już pana premiera, później parlamentu, prawda? To
ale
nie moja.
Pan premierowi zasugerował taką decyzję, czy wręcz przeciwnie?
Ja tylko przedstawiłem krytyczną opinię do sprawozdania prokuratora generalnego, wyraźnie wskazując, co było największym argumentem, największą taką podstawą pod takie stanowisko, był fakt, że na to wielką liczbę prokuratorów, 60 prokuratorów pracuje tylko w systemie tym orzeczniczym. Większość spraw, prawie 90 ileś, tam prawie 7, to rozpatrują prokuratury rejonowe, prokuratury okręgowe i prokuratury wyższego rzędu tym sprawami się nie zajmują się tym wszystkim sprawami, którymi powinni się zajmować.
Czy rozumiem, że jest tak, że pan mówi, seremet powinien zostać, ale system się powinien zmienić?
Nie, ja tego nie mówię.
Nie mówię na temat seremeta.
Nie mówię, bo to jest, nie chciałbym, nie chcę być w tej sytuacji. Ja przedstawiłem panu premierowi sprawozdanie, które zostało w pewnym momencie upublicznione, już nie będę mówił przez kogo, na pewno nie przez ministerstwo. I to premier będzie podejmował decyzję. Teraz każda moja wypowiedź byłaby jakąś presją na premiera, który jest, no, bądź moim szefem, więc trudno, żeby takie tego typu... I on podejmuje końcową decyzję, a nie ja. Ja nie chciałbym takich wrażeń sprawiać.
Panie ministrze, czy pan ma już gotowy pomysł, co zrobić z pedofilami czy mordercami dzieci, którzy wracają na przykład do pracy w szkole po zatarciu wyroku? Bo ta sprawa była głośna przed wakacjami.
Tu bardziej już nie mordercami, tylko pedofilami. To jest problem, jest to problem trudny, problem bardzo złożony, ponieważ w systemie polskim istnieją możliwości, w którym sędziowie mogą zasądzić zakaz pełnienia zawodów. Ale mamy po raz drugi przypadek, to jest drugie zdarzenie, które dotyczy tego, że były pedofil i trafia do pracy z dziećmi i to już nie jest przypadek, więc dlatego nie ukrywam, nasi eksperci pracują nad tym, co zrobić. Bo nie mamy jeszcze gotowego rozwiązania, bo nie chcemy tworzyć prawa incydentalnego.
To jeszcze parę pytań od słuchaczy. Pan Józef pyta, czy przewiduje pan zaostrzenie kar dla kiboli, czy pseudokibiców, jak zwał, tak zwał, ale wiemy, o kogo chodzi.
W ogóle w nowym kodeksie karnym, która debata niedługo się zacznie, chcemy ograniczyć kary zawieszenia, bo jak dotąd kibole i bandyci, bo tak nazywam ich, otrzymują kary zawieszenia. W ogóle też chcemy przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolnościom seksualnym podnieść dolną granicę kary, ponieważ sędziowie w tych widełkach, jakie daje możliwości kodeksu, z reguły stosują właśnie tę najniższą karę.
Marek Biernacki, dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.